Finlandia jest państwem położonym w północnej Europie, zamieszkiwanym przez naród liczący zaledwie kilka milionów ludzi. Współcześnie kojarzy się z sukcesem telefonów Nokia oraz innowacyjnym modelem edukacji, jaka była jednak około 80 lat temu, gdy Europa pogrążyła się w największym konflikcie w dziejach. Z jakimi trudnymi decyzjami musieli zmierzyć się fińscy politycy, wojskowi i cały naród? W dzisiejszym materiale przyjrzymy się sytuacji Finlandii podczas II wojny światowej. Musimy jednak zacząć od tego, co działo się wcześniej. Finlandia swoją niepodległość uzyskała pod koniec 1917 roku. Po krótkiej przygodzie z monarchią w kraju wykształcił się ustrój demokratyczny i stał się on republiką. Państwo sąsiadowało ze Szwecją, Norwegią i Związkiem Sowieckim, co było największym przekleństwem Finów. Już na początku lat 20. doszło do konfliktu obu państw, czego przyczyną była przynależność państwowa Karelii. Nową granicę z Sowietami ustalono w 1922 roku. W okresie międzywojennym Finlandia z gospodarką radziła sobie całkiem nieźle. Tuż przed II wojną światową skończył się kryzys gospodarczy, a poziom życia Finów znacząco się poprawił. Przeprowadzono reformy w zakresie emerytur oraz wypoczynku. Zwycięstwa odnoszone na zawodach sportowych umacniały tożsamość narodową. Ikoną olimpijskich sukcesów stał się Paavo Nurmi. Na rok 1940 planowano Igrzyska Olimpijskie w Helsinkach, w związku z czym Finowie przeprowadzili szereg inwestycji oraz wybudowali nowoczesny stadion. Na organizację tych igrzysk przyjdzie im poczekać jednak o wiele dłużej. W 1937 roku nowym prezydentem został Kyösti Kallio, przedstawiciel partii agrarnej. Krajem rządziła koalicja partii socjaldemokratów z liberalną partią postępu oraz partią agrarną. Sojusz ten nazywano rządem czerwonej koalicji. System parlamentarny był stabilny, a demokracja niezagrożona, choć sporadycznie dawały się we znaki skrajne organizacje. Przede wszystkim komuniści, ale też i skrajni nacjonaliści, którzy w 1932 roku nieskutecznie próbowali dokonać zamachu stanu. Na premiera wybrano Aimo Kajandera. Jego postać, podobnie jak prezydenta Kallio, warto sobie zapamiętać. Zresztą może zróbmy sobie wykaz najważniejszych osób, o których w tym odcinku będziemy mówić. W czasie II wojny światowej fińskie władze zmieniały się kilkakrotnie, zależnie od dopasowania się do trudnej międzynarodowej gry o przetrwanie. Nie musicie już teraz zapamiętywać tych nazwisk, ale warto je przedstawić. Zacznijmy od postaci, którą już znacie, prezydenta Kyösti Kallio, który funkcję głowy państwa piastował do grudnia 1940 roku. Jego stanowisko zajął później Risto Riti. To bardzo ważna postać w całej historii Finlandii podczas zmagań wojennych. Riti stracił stanowisko w wyniku własnej decyzji. Jego postawa wzbudziła wiele kontrowersji, ale on sam jest tutaj postacią niejednoznaczną. O jego polityce zdążymy jeszcze powiedzieć. Przejdźmy teraz do premierów Finlandii podczas II wojny światowej. Zacznijmy chronologicznie. Od 1937 roku szefem rządu jest Aimo Kajander i piastuje to stanowisko do grudnia 1939 roku. Na jego miejsce wchodzi Risto Riti. Tak, to ten sam, którego parę miesięcy po tym, gdy został szefem gabinetu, wybrano prezydentem. Kiedy Riti stał się głową państwa, automatycznie zwolniło się stanowisko premiera. Tym razem jego funkcję objął Johan Rangel, który pełnił ją do marca 1943 roku. Po nim rządowi przewodniczył Edwin Linkomies. Ten z kolei stanowisko stracił w sierpniu 1944 roku. Poza prezydentami i premierami była też postać, bez której zrozumienie fińskiej polityki jest niemożliwe. To Carl Gustaf Mannerheim, bohater narodowy Finlandii, wówczas żywa legenda, dla wielu autorytet. Chociaż tuż przed wybuchem wojny, mający już swoje lata Mannerheim, bardziej planował emeryturę niż dalszą karierę, to jego losy potoczyły się inaczej. W bardzo wielu sprawach miał decydujący głos, a rządzący często brali jego zdanie pod uwagę. Nic dziwnego, że to właśnie on stał na czele Rady Obrony Kraju. Był nie tylko sprawnym dowódcą, ale również geopolitykiem i strategiem. Zatrzymajmy się przy nim na chwilę. Gdy w 1933 roku w Niemczech do władzy doszedł Adolf Hitler, Karl Mannerheim powiedział: żyjemy w niespokojnych czasach, jeśli impuls nie przyjdzie z kraju ościennego, Hitler z pewnością sam zatroszczy się o potrzebną mu iskrę. Mimo tak wyraźnych sygnałów ostrzegawczych, członkowie konferencji rozbrojeniowej siedzą jak Budda, zatopieni w medytacji, ustalając limity na uzbrojenie, na poziomie, który agresor z pewnością wykorzysta jeszcze przeciwko nim. Mannerheim nie wierzył w skuteczność działań Ligi Narodów, chociaż w 1921 roku to za sprawą tej organizacji Finlandia uzyskała Wyspy Alandzkie, do których pretensje rościła sobie również Szwecja. Fiński marszałek uchodził za realistę. W latach 30. apelował do wszystkich Finów, by bez względu na poglądy, w razie zagrożenia spełnili obywatelski i patriotyczny obowiązek. Nie zawsze jednak Mannerheima słuchano. Niestety tak było w przededniu II wojny światowej. Wielokrotnie apelował on do władz o zwiększenie wydatków na zbrojenia, ale rząd robił coś zupełnie odwrotnego. Biograf marszałka Jonathan Clements pisał: Mannerheim czuł, że wraz z Radą Obrony zaczyna brnąć w ślepy zaułek. Wydatki na zbrojenia wciąż zmniejszano i w pewnym momencie marszałek zorientował się, że fińska armia nie posiada ani jednego działka przeciwczołgowego. Na stanie mieli tylko kilka czołgów i to pamiętających poprzednią epokę. Nie lepiej było z siłami powietrznymi, choć rząd zgodził się wybudować fabrykę samolotów, to było to tylko mydlenie oczu, które miało pozorować, że coś w tej sprawie się dzieje. Sędziwy marszałek często wchodził w konflikty z premierem Cajanderem właśnie z powodu cięć finansowych na zbrojenia. W czerwcu 1939 roku Mannerheim złożył nawet dymisję z funkcji kierownika Rady Obrony Kraju. I chociaż premier nie miał nic przeciwko, by dymisję przyjąć, to sprzeciw zgłosił prezydent Kyösti Kallio, twierdząc, że wola obrony kraju wśród obywateli znacząco spadnie, jeżeli postać Mannerheima zostanie usunięta w cień. Tym bardziej było to nienawidzone miejscu, że na przesmyku karelskim obok granicy z ZSRR aż 60 tysięcy ochotników budowało już pas umocnień, który później zostanie nazwany linią Mannerheima. Obwarowania te zakończono latem 1939 roku. Marszałek, chociaż tuż przed wybuchem wojny miał już 72 lata, zgodził się pójść z rządem na układ. Historyk dziejów dwudziestowiecznej Finlandii Seppo Hentila pisał: spór między Mannerheimem a rządem zakończył się kompromisem. Marszałek pozostał na stanowisku, a rząd przyznał dodatkowe finanse na zakupy wojskowe. Rząd miał jednak nadal opinię z kąpiradła. Mundur żołnierza wojny zimowej odróżniał się od ubrania cywilnego jedynie kokardą oraz pasem i zwany był żartobliwie modelem Cajandera. Trudno jednak określić, na ile obawy marszałka traktowano w Finlandii poważnie. Na parę miesięcy przed wojną Mannerheim podczas jednego z przyjęć mówił: nawet marzyciel żyjący w ułudzie wiecznego pokoju doznaje teraz brutalnego przebudzenia i zaczyna docierać do niego groza, jaką przynosi XX wiek. Praw narodów nie da się wywalczyć pustymi słowami i deklaracjami. By obronić kraj, potrzeba woli i poświęcenia. No dobrze, powiedzieliśmy chyba już dość na temat Mannerheima, więc wracając na chwilę do naszej planszy najważniejszych bohaterów odcinka, wspomnijmy o jeszcze paru ważnych osobistościach. W całej tej historii nie możemy pominąć wytrawnego dyplomaty, Tojuho Paasikivi, który będzie m.in. wielokrotnie negocjować z Sowietami oraz sprawować funkcję ambasadora Finlandii w Moskwie. Musimy też dodać przynajmniej paru ministrów spraw zagranicznych z lat 1939-1945. Byli to m.in. Elias Erko, sprawujący urząd w pierwszej fazie wojny zimowej. Nieco później jego stanowisko przejął nastawiony przyjaźnie wobec Niemiec Rolf Wittig, którego w marcu z kolei zastąpił prozachodni Henryk Ramsey. Znamy już najważniejsze postaci dzisiejszego odcinka, przejdźmy więc do meritum. W filmach o tematyce takiej jak ten wszystko zaczyna się zawsze w tym samym miejscu, w Polsce, 1 września 1939 roku. września Niemcy uderzyły na Polskę. W obliczu nowej wojny Finlandia ogłosiła neutralność, podobnie jak inne kraje północnej Europy. 17 września Rzeczpospolita zostaje najechana przez Sowietów, którzy zagarniają jej wschodnie ziemie. W październiku Stalin podporządkowuje sobie kraje nadbałtyckie. Zanim jednak Litwę, Łotwę i Estonię oficjalnie przyłączono do ZSRR, zmuszono je do podpisania godzących w ich suwerenność, tzw. traktatów o wzajemnej pomocy, a następnie przekazania Sowietom baz wojskowych. Nie zakończyła się jeszcze w pełni kampania wojenna w Polsce, gdy do fińskiego rządu już wpłynęło zaproszenie na rozmowy do Moskwy, na, jak to określili Sowieci, omówienie konkretnych tematów politycznych. Finowie nie mieli wątpliwości, czego rzekome rozmowy miałyby dotyczyć. Rozumieli, myśleli, że po Polsce i krajach nadbałtyckich przyszła kolej na nich. Wszystko to było wcześniej ustalone w tajnym pakcie Ribbentrop-Mołotow, zgodnie z którym Finlandia miała przejść do sowieckiej strefy wpływów. Chwilę po wspomnianym zaproszeniu Karl Mannerheim rozkazał przesunąć wojska na przesmyku karelskim, a 5 dni później zarządzono mobilizację całej armii. Sytuacja stawała się nerwowa. 12 października 1939 roku do Moskwy wyruszyła fińska delegacja, na której czele stał Juho Paasikivi. Przekazano mu jasne instrukcje, odrzucać wszelkie żądania terytorialne Sowietów. A te rzeczywiście były absurdalne, zresztą spójrzcie sami. Punkt pierwszy, przesunięcie granicy w przesmyku karelskim koło Leningradu o 25 km na północ. W zamian Finowie mieliby otrzymać niezamieszkałe tereny wschodniej Karelii. Punkt drugi, wydzierżawienie Sowietom półwyspu Hanko oraz przekazanie ZSRR kilku wysp w Zatoce Fińskiej. Punkt trzeci, oddanie przez Finlandię części Półwyspu Rybackiego oraz portów Petsamo. Zgodnie z zaleceniami rządu Paasikivi odrzucił postulaty Rosjan i wrócił do Helsinek. 21 października odbyło się kolejne spotkanie, które znów nie przyniosło rezultatów. Sowieci powtórzyli, tym razem ostrzej, swoje roszczenia. Stalin zaznaczył, że są to oczekiwania minimalne i nie podlegają żadnym targom. Finów najbardziej niepokoiło żądanie pierwsze. Oznaczało ono, że musieliby przesunąć swoją granicę na północny zachód, tym samym oddając Sowietom nie tylko własną ziemię, ale również fortyfikacja tzw. linii Mannerheima. Był to pas umocnień obronnych, zbudowany jako zapora przed ewentualną inwazją Sowietów. Żądania Moskwy miały oczywisty cel – otworzyć sowieckim czołgom drogę do ataku na południową Finlandię. Rozmowy trwały około miesiąca, ale do porozumienia było daleko. Stalin miał świadomość, że w razie opierania się Finlandii, ten zaatakowany przez Armię Czerwoną kraj pozostanie sam, pozbawiony jakiejkolwiek pomocy. W rozmowie z Finami sowiecki dyktator miał powiedzieć: zdaję sobie sprawę, że pragniecie pozostać neutralni, ale to nie jest możliwe. Wielkie mocarstwa po prostu na to nie pozwolą. Gdy rozmowy utknęły w martwym punkcie, a Finowie zdecydowali się grać na czas, Wiaczesław Mołotow zwrócił się do delegacji słowami: skoro my, cywile, nie potrafimy się dogadać, czas by do rozmów przystąpili żołnierze. Paasikivi wrócił do Finlandii przygnębiony. Razem z Mannerheimem uznali, że na pewne ustępstwa terytorialne wobec ZSRR trzeba będzie się zgodzić. Wojna z o wiele silniejszym przeciwnikiem zagrażała niepodległości całej Finlandii. Ale czy na tych ustępstwach spór ze Stalinem się zakończy? Przeciwnikami zgody na propozycję Sowietów byli m.in. minister spraw zagranicznych Elias Erko oraz minister obrony Nykänen. Obaj nieco naiwnie wierzyli, że wsparcie Finlandia być może otrzyma od Szwecji, ale były to mrzonki. Szwedzi jeszcze w październiku odrzucili możliwość mieszania się w konflikt fińsko-sowiecki. Dalsze rozmowy nie przyniosły rezultatu, a Mołotow ogłosił publicznie roszczenia wobec Finlandii. Finowie pozostali nieugięci i w połowie listopada zerwano rokowania. Wydawało się, że sytuacja się zaostrzy, ale przez następne dni panował spokój. Członkowie rządu w Helsinkach odetchnęli nawet z ulgą, gdyż uznali, że Sowieci po prostu blefowali. 23 listopada premier Kajander wygłosił mowę, w której oświadczył, że zagrożenie minęło. Trudno powiedzieć, czy fińscy politycy naprawdę w to uwierzyli, czy po prostu chcieli w to wierzyć, bądź oszukiwali samych siebie. Entuzjazmu nie podzielał ani naród, ani Mannerheim, który zarzucał rządowi nieodpowiedzialność politykę. Część ministrów zasugerowała nawet ograniczenie gotowości bojowej. Mannerheim tak się wściekł, że znów złożył dymisję. Gdy rząd rozpatrywał, czy to już nie czas, by pozbyć się krnąbrnego marszałka, Sowieci po około 2 tygodniach milczenia przeszli do działania. Stalin liczył na łatwy łup i w listopadzie podjął decyzję o inwazji na Finlandię. Sowieci potrzebowali jednak pretekstu, którym mogliby potem wymachiwać przed opinią publiczną w ZSRR i całej Europie. Podczas ataku na Polskę miało nim być rzekome wzięcie pod opiekę wschodniej rosyjskojęzycznej ludności. W przypadku Finlandii miała to być wręcz oficjalna prośba o pomoc od tamtejszych mieszkańców. Stalin musiał więc takowych znaleźć, co z wiadomych względów wydawało się nierealne. Ale przecież Rosjanie do dziś mają na tym polu bardzo duże doświadczenie. Tak zwany apel o braterską pomoc do ZSRR wystosowała garstka fińskich komunistów, która kontrolowana przez Sowietów uważała się za rzekome władze emigracyjne. Wśród nich był niejaki Otto Kusinen, zatwardziały komunista i poplecznik Stalina. Powołanie przez niego nielegalnego rządu wywołało oburzenie wśród Finów, ale Kusinen nie tylko tylko stanowił wręcz margines marginesu. Miał nawet problem z powołaniem ministrów do swojego rządu, gdyż większość jego towarzyszy została zamordowana przez Sowietów podczas wielkich czystek z drugiej połowy lat 30. Co ciekawe, nie wszyscy komuniści wspierali pomysł, by proklamować prosowiecką Fińską Republikę Demokratyczną. Wielu z nich stanęło obok Mannerheima oraz wzywało do walki z ZSRR. Tymczasem martwiący się o losy swoich proletariuszy w Finlandii Stalin i jego kompanii postanowili działać, ale potrzebowali jeszcze iskry zapalnej, jakiegoś incydentu, który mógłby usprawiedliwić inwazję przed opinią publiczną. Ponieważ Finowie nie byli agresywni, Rosjanie zrobili to, co potrafili najlepiej. 26 listopada 1939 roku doszło do incydentu granicznego we wsi Mainila w Karelii. Sowieci ostrzelali kilkunastu swoich własnych żołnierzy, z czego czterech zabili. Oczywiście utrzymywali, że to Finowie na nich napadli, a oburzony Mołotow złożył nawet protest międzynarodowy. Ale cała intryga przeprowadzona była dosyć niechlujnie. Finowie musieli patrzeć na siebie zdezorientowanym wzrokiem, gdy okazało się, że w miejscu, gdzie doszło do rzekomego ostrzelania, nie ma nawet fińskiej artylerii, a wysłani na miejsce specjaliści szybko spostrzegli, na podstawie śladów po wybuchach, że ostrzał prowadzony był od południowego wschodu, czyli od granicy z ZSRR. Finowie chcieli zorganizować wspólne śledztwo, ale Sowieci nie mieli zamiaru dalej się kompromitować. Fiński rząd nie miał wątpliwości, że zbliża się inwazja. 29 listopada 1939 roku Związek Sowiecki zerwał oficjalne kontakty z Finlandią, a siły Leningradzkiego Okręgu Wojskowego rozpoczęły inwazję. Na stolicę kraju, Helsinki, spadły pierwsze sowieckie bomby. Zginęli pierwsi cywile. Konflikt sowiecko-fiński, który przeszedł do historii jako wojna zimowa, okazał się dla Stalina fatalny w skutkach. Czerwonoarmiści oraz ich dowódcy, tacy jak Kliment Woroszyłow, myśleli, że inwazja zakończy się szybkim sukcesem, że osamotniona Finlandia nie będzie w stanie odeprzeć zmasowanego ataku, że na przypadające w grudniu urodziny Stalina dowódcy będą mogli sprawić mu najlepszy prezent. A jednak stało się inaczej. Skazana na pożarcie Finlandia nie zamierzała poddać się bez walki. Na czele armii stanął oczywiście doświadczony marszałek, Karl Gustav Mannerheim. Finowie rzucili do walki przeciwko około milionowej Armii Czerwonej, około 150 tysięcy żołnierzy, nierzadko nastolatków i rezerwistów. Mieli atut w tej wojnie, teren, który bardzo dobrze znali. Byli też mistrzami zimowego kamuflażu. Mannerheim kazał na granicy rozlokować snajperów. Finowie nie mieli zbyt dużej liczby bunkrów, do obrony służyły im drewniane schrony. Sprzyjały im jednak zalesiony teren oraz region pełen niewielkich jezior. Na wąskich przejściach rozlokowano miny. Czerwonoarmiści byli zaskoczeni. Niektórzy żołnierze nawet nie spodziewali się oporu, gdyż karmieni sowiecką propagandą liczyli na to, że mieszkańcy Finlandii będą raczej witać ich jak wyzwolicieli, a nie do nich strzelać. Rzeczywistość okazała się brutalna i ukazała brak przygotowania licznej, ale źle uposażonej i niezorganizowanej Armii Czerwonej. Żołnierze ci przemieszczali się w stronę Finlandii przez wielkie zaspy śniegu, a usytuowani na pasie umocnień tzw. linii Mannerheima, ubrani na biało, fińscy snajperzy dziesiątkowali widocznych czerwonoarmistów z daleka. Stalin był wściekły. Sterroryzowani przez niego dowódcy podjęli więc pod naciskiem dyktatora decyzję o zaangażowaniu jeszcze większych sił. Żołnierze ginęli więc na froncie, gdzie temperatura sięgała minus 40 stopni Celsjusza. Sowietów nękały fińskie pułapki, snajperzy, uzbrojeni w noże, granaty i pistolety narciarze. To była jedna wielka rzeź wojsk Stalina. Historyk II wojny światowej, Anthony Beevor, pisał: Finowie zastosowali taktykę rozbijania nieprzyjacielskich kolumn na człony i odcinania dróg zaopatrzenia, które nie docierało do wygłodzonych radzieckich oddziałów. Wyłaniając się po cichu z mroźnej mgły, fińscy narciarze obrzucali radzieckie czołgi i działa granatami i butelkami z benzyną, po czym błyskawicznie znikali. Był to rodzaj półpartyzanckich zmagań, do których prowadzenia Armia Czerwona była zupełnie nieprzygotowana. Finowie palili farmy, obory i stodoły, aby nacierający czerwonoarmiści nie mieli gdzie się schronić. Drogi zaminowano i zastawiano pułapki. Każdy radziecki żołnierz ranny podczas ataku szybko zamarzał. Sowieccy żołnierze zaczęli określać zamaskowanych fińskich narciarzy mianem białej śmierci. O wojnie zimowej z pewnością moglibyśmy mówić bardzo dużo, ale wtedy ten odcinek trwałby kilka godzin. Być może powstanie kiedyś o tym materiał, ale teraz skupmy się na temacie. Podczas konfliktu z Sowietami na Finlandię patrzył cały świat. Skompromitowana Liga Narodów, która miała zadbać o pokój w Europie, nie mogła już zrobić niczego innego, poza wyrażeniem swojego oburzenia i wykluczenia ZSRR z członkostwa w organizacji. Przenieśmy się teraz w inne miejsce, do Berlina. Tam zapanowała konsternacja. Hitler na sprawę Finlandii spoglądał z własnej perspektywy. Z pewnością Armia Czerwona w jego oczach kompromitowała się, a historycy dostrzegają, że jej słaba postawa podczas wojny zimowej umocniła go w przekonaniu o możliwości zwyciężenia Sowietów, pod warunkiem, że atak nastąpi w niedługim czasie, dopóki ich siły są tak słabe. Poza tym na przełomie 1939 i 1940 roku Hitler obawiał się też, że jego obojętność względem Finlandii może popsuć relacje Niemiec ze Skandynawią, zwłaszcza z neutralną Szwecją, która z Rzeszą miała silne powiązania handlowe. Führer, choć przekonany o swojej opatrzności, bał się czegoś jeszcze. Zorientował się, że aliantów silnie oburzył sowiecki atak na Finlandię i tym bardziej zaniepokoił go fakt, że rozpatrują oni udzielenie pomocy militarnej broniącym się Finom. Część historyków twierdzi, że Hitler szczerze dopingował Rosjan w tej walce, gdyż przedłużająca się wojna mogłaby spowodować interwencję aliantów, co z kolei oznaczało, że zanim dotrą oni do Finlandii, to po drodze zajmą Norwegię. Do tego Niemcy nie mogli dopuścić. Sprawa walk o Skandynawię to jednak odrębny temat, o którym już była mowa na kanale. Według Mannerheima alianci mimo wielu odezw do narodu fińskiego niewiele mu pomagali. Marszałek był realistą i wiedział, że żadne decydujące wsparcie z zagranicy nie jest możliwe. Gdy francuski attaché wojskowy przybył z pierwszą partią zaopatrzenia dla walczących Finów, Mannerheim zwrócił się do niego słowami: "Przybył pan, żeby przedłużyć naszą agonię?" W marcu 1940 roku, gdy śniegi zaczynały topnieć, Finowie poczuli obawę, że obrona będzie powoli się kruszyć, gdyż Sowietów jest zbyt wielu, a ich liczne czołgi spróbują przedostać się przez linię oporu. Mannerheim uznał, że nie ma wyjścia i należy zacząć pertraktację z Moskwą. Sowieci z kolei nie chcieli narażać się na utratę prestiżu, prosząc o pokój, ale też mieli tej wojny już dość. Poza tym nie byli pewni, czy za chwilę Helsinki nie otrzymają wsparcia od aliantów. Nie zdawali sobie sprawy z trudnego położenia Finów i propozycję przyjęli. Mannerheim wiedział, że wojsko jest w stanie wyczerpania, że siły się kurczą, dlatego wbrew opinii publicznej uznał, że trzeba przyjąć trudne warunki Moskwy. Finowie oddali Sowietom m.in. przesmyk karelski oraz drugie pod względem wielkości miasto w kraju – Wipuri, czyli po rosyjsku Wyborg. Stracono przy tym pas umocnień, linię Mannerheima. Politycy i społeczeństwo przekonane o tym, że wojnę będzie można toczyć w nieskończoność, uznali ten ruch za klęskę. Jednak jak czas pokazał, Mannerheim miał rację. Finowie wprawdzie stracili sporą część terytorium, ale pokazali Sowietom, że nie dadzą się podporządkować, a zajęcie Finlandii wiąże się z bardzo poważnymi stratami, bardzo nieopłacalnymi dla ZSRR. Przede wszystkim najważniejsze jednak było to, że kraj zachował niepodległość. Jeszcze w trakcie pertraktacji pokojowych wśród Finów, Szwedów oraz Norwegów zaczęły padać propozycje utworzenia Paktu Obronnego Krajów Północnych. Pomysł ten jednak pojawił się za późno i został storpedowany przez Sowietów. Finowie nie byli naiwni, zdawali sobie sprawę z tego, że pokój jest tymczasowy, dlatego zaczęto tworzyć umocnienia na nowej linii granicznej. Nieufny wobec Stalina Mannerheim pozostał na stanowisku naczelnego dowódcy armii. Warto zaznaczyć, że wśród Finów istotna była nad wyraz dobrze zorganizowana społeczność, wypełniająca patriotyczny obowiązek. Postawa tego narodu jest imponująca. Tysiące ochotników budowały umocnienia, organizacje ochotnicze pomagały żołnierzom oraz dbały o silne morale w społeczeństwie. Spory polityczne zeszły całkowicie na drugi plan. W niektórych organizacjach młodzi socjaldemokraci oraz młodzi konserwatyści pracowali wspólnie. Organizacje skrajne przestały mieć posłuch w społeczeństwie. Grupy, które podjudzały obywateli przeciwko sobie, straciły całkowicie na znaczeniu i zapadły się pod ziemię. Zdaniem wielu właśnie to sprzyjało konsolidacji narodowej. Mimo podpisanego pokoju fińskie siły nadal pozostały zmobilizowane. Tymczasem wiosna i lato nie przyniosły dobrych wieści z zachodu i północy Europy. Hitler w krótkim czasie zajął Danię i Norwegię, a w czerwcu podbił Francję, czym wprawił w szok światową opinię publiczną. Nie było już jakichkolwiek szans, by kraj otrzymał wsparcie od Wielkiej Brytanii. W tym samym czasie, w połowie 1940 roku, relacje Finlandii z ZSRR znów stanęły na ostrzu noża, a na granicy wciąż czuło się napięcie. Finowie nie wiedzieli, kiedy Sowieci uderzą ponownie, i wtedy do akcji wkroczyli Niemcy. Obawiająca się siły Związku Sowieckiego Finlandia była w znacznej mierze uzależniona od dostaw żywności oraz paliwa właśnie z Rzeszy. Gdy Hitler zajął Francję, wszystko, co od tej pory miało trafić z zachodu do Finlandii, przechodziło przez niemieckie ręce. Na domiar złego, latem 1940 roku Sowieci dokonali oficjalnego przyłączenia krajów nadbałtyckich do ZSRR. Zaraz po tym znów zaczęli wysuwać żądania wobec Finlandii w sprawie Petsamo. Dochodziło do incydentów nadgranicznych. Jednym z nich było zestrzelenie przez Sowietów samolotu pasażerskiego lecącego nad Zatoką Fińską. Rząd w Helsinkach, by nie podsycać niepokojów, zatajał te wszystkie informacje przed społeczeństwem. W lipcu 1940 roku Hitler po raz pierwszy przed swoimi generałami wspomniał o planach ataku na ZSRR, a w sierpniu zaczęła się bitwa o Anglię. I to właśnie wtedy, latem 1940 roku, do marszałka Mannerheima dotarł tajemniczy telegram, w którym podano mu imię i nazwisko osoby w bazie lotniczej w Malm. Od tej osoby marszałek miał odebrać właściwą treść listu. Okazało się, że wiadomość pochodziła od wysoko postawionego dygnitarza III Rzeszy, samego Hermana Göringa. Niemcy zażądali od Finów zgody na tranzyt osób z Niemiec, które chciałyby wyjechać na urlop lub do sanatorium w celu leczenia ran i chorób. Jeżeli Finowie spełnią ten warunek, Niemcy odbiorą to jako miły gest i w zamian przekażą kilka czołgów. Opinia na temat propozycji Rzeszy była w Finlandii podzielona. Mannerheim powątpiewał, że na pewno chodzi tylko o sprawy sanatorium. Obawiał się, że może być to raczej pierwszy krok w celu nawiązania poważnego sojuszu fińsko-niemieckiego. Z kolei rząd w Helsinkach obaw żadnych nie miał, a nowy minister spraw zagranicznych, nastawiony umiarkowanie proniemiecko, Rolf Wittig, nie zastanawiając się długo, podpisał układ z Berlinem. Niemcy dotrzymali słowa i czołgi, które zostały zatrzymane w Norwegii, zostały teraz przekazane Finlandii. 12 września Finlandia oraz III Rzesza zawarły oficjalny układ, wychodzący poza zwyczajne aspekty uzdrowiskowe. Historyk Peter Lonerich pisał: Hitler późnym latem 1940 roku przeorientował swoją politykę wobec Finlandii. Zmienił swój zdystansowany stosunek do Finlandii z czasów wojny fińsko-radzieckiej i z późniejszych miesięcy, chcąc teraz pozyskać ją jako ważnego sprzymierzeńca na północnej flance przyszłego frontu ofensywy i wciągnąć w przygotowania do wojny w charakterze zaplecza operacyjno-zaopatrzeniowego. Dlatego koncentrując dużą ilość wojsk w północnej Norwegii na początku sierpnia 1940 roku zezwolił na dostawy broni do Finlandii. Jako wzajemne świadczenie uzgodniono 12 września w ramach niemiecko-fińskiej umowy tranzytowej przerzucanie niemieckich żołnierzy i materiałów zaopatrzeniowych z fińskich portów do północnej Norwegii, a także ciągłe stacjonowanie niemieckich wojsk wzdłuż trasy tranzytowej. Od września do kraju płynął strumień broni, a ponieważ na granicy z ZSRR wciąż było niespokojnie, Finowie zgodzili się, by pojawili się u nich żołnierze niemieccy. Kraj znalazł się między młotem a kowadłem. W drugiej połowie 1940 roku widać było, że relacje niemiecko-sowieckie powoli się pogarszają. Mannerheim, chociaż z nazizmem nie miał nic wspólnego, uważał jednak, że tylko dzięki III Rzeszy Rosjanie nie opanowali jeszcze całej Europy. Nie ma się też co oszukiwać. We wspomnieniach Finów z tamtego okresu da się wyczuć fakt, że odczuli ulgę, wychodząc z założenia, że im więcej niemieckich żołnierzy w Finlandii, tym lepiej, gdyż to oddala niebezpieczeństwo sowieckiej inwazji. Pod koniec 1940 roku współpraca fińsko-niemiecka zaczęła się umacniać. Tranzyt niemieckiego wojska do Norwegii przez Finlandię trwał w najlepsze, podobnie jak dostawy uzbrojenia. Finowie z kolei odwdzięczyli się dostawami miedzi oraz współpracą wojskową. W grudniu 1940 roku kierownictwo SS nawiązało bliższy kontakt z rządem w Helsinkach. Niemcom imponowała postawa fińskich wojsk podczas wojny zimowej oraz bardzo dobre przystosowanie do surowych warunków. Do Rzeszy na specjalne szkolenie wysłano żołnierzy, którzy mieli wejść w skład batalionu Waffen-SS. Finowie chcieli w ten sposób zademonstrować wartość porozumienia z Niemcami, ale warunkiem było, by ich oddziały SS walczyły tylko z Sowietami. Wykluczono ich udział w walkach przeciwko Brytyjczykom czy Grekom. Na początku na szkolenie do Niemiec wysłano 1000 żołnierzy. Oficjalnie, by wprowadzić Sowietów w błąd, informowano, że są to robotnicy przemysłowi, którzy wyjechali do pracy w Niemczech. W lutym 1941 roku sformowano ochotniczą formację – Fiński Batalion Ochotniczy Waffen-SS. Część bardziej doświadczonych żołnierzy została wcielona do w pełni zmotoryzowanej jednostki Waffen-SS Viking. Niemcy pozwolili w drodze wyjątku zachować pewną niezależność, dlatego Finowie dawali do zrozumienia, że będą akceptować tylko rozkazy własnych oficerów. Łącznie przez siły Waffen-SS podczas II wojny światowej przewinęło się 3000 fińskich żołnierzy. To niewiele, biorąc pod uwagę, że tylu samo ochotników było ze Szwajcarii, a aż 25 tysięcy Niemcy zwerbowali z samej tylko Estonii. Wartość bojowa oddziału z Finlandii była jednak znacząca. Fińscy SS-mani walczyli tak samo zacięcie jak cała armia kraju. Heinrich Himmler również uważał ich za wyjątkowo bitnych, mówiąc, że tam, gdzie walczyli fińscy SS-mani, wróg nie miał szans. Z udziałem żołnierzy fińskich w jednostkach Waffen-SS wiążą się jednak pewne kontrowersje, o których powiemy później. Wzmacniającym się relacjom Niemiec i Finlandii z niepokojem przyglądał się Stalin oraz jego komisarz do spraw polityki zagranicznej Wiaczesław Mołotow. Dyktator szybko postanowił wyjaśnić nieporozumienie. Wszak to właśnie ZSRR miało na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow zatrzymać Finlandię w swojej strefie wpływów. Problem ten miał poruszyć w Berlinie oddelegowany tam Mołotow. To była jedna z najważniejszych, a może nawet najważniejsza, wizyta dyplomatyczna od momentu wybuchu wojny. Materiał o całym spotkaniu, jego kulisach i rozmowach znajdziecie na naszym kanale, a link jest w opisie. Przypomnijmy jednak w skrócie, pomimo że Mołotow często dopominał się wycofania Niemców z Finlandii, to Hitler i Ribbentrop starali się unikać tematu, zwlekać oraz odwracać wzrok Mołotowa od Finlandii w stronę Indii. Sowiecki dygnitarz musiał wtedy zrozumieć, że bez konfliktu z III Rzeszą podbić Finlandii się nie da. Dla samych Finów była to wielka ulga, że Niemców na ich terenie jest coraz więcej. Nie mieli oni jeszcze pojęcia, że Hitler przewidział dla nich rolę w nadchodzącej operacji Barbarossa, choć generał Halder już wypytywał Mannerheima o możliwość mobilizacji fińskiej armii. Nie wyprzedzajmy jednak faktów. Wizyta Mołotowa w Berlinie zakończyła się niepomyślnie dla Sowietów, a Hitler zaczął już na poważnie opracowywać plan ataku na państwo Stalina. 19 grudnia 1940 roku w wyniku choroby zmarł prezydent Kallio. Resztę jego kadencji miał przejąć dotychczasowy premier. Risto Ryti, z kolei nowym premierem na początku 1941 roku, został Johan Rangel. Ministrem spraw zagranicznych nadal był doświadczony w dyplomacji Rolf Witting. Karl Mannerheim pozostał na stanowisku głównodowodzącego armii. Zaczął się nowy rok, dla II wojny światowej, a także Finlandii, przełomowy, rok 1941. Jak zareagują Finowie na plany Hitlera, jaka będzie ich rola podczas operacji Barbarossa i czy sojusz z Niemcami okaże się dla nich tragiczny w końcowej fazie wojny, co dziś Finowie mówią na temat tej trudnej historii, o tym wszystkim w części drugiej.